Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Do postępowania zgodnie z głosem sumienia zachęcił wiernych na Anioł Pański papież Franciszek. Jako przykład takiej postawy podał Benedykta XVI. Sprawa aresztowania księdza Scarano jest bolesna, ale nie ma związku z watykańską instytucją, w której pracował, uważa jego przełożony kardynał Calcagno. Zdaniem Purpurata jest to dodatkowy motyw do wsparcia papieża w jego pragnieniu przejrzystości w Watykanie. Witam w niedzielę 30 czerwca i zapraszam na program informacyjny. Stanowcza decyzja Jezusa, by udać się do Jerozolimy w obliczu dopełniania się jego czasu, stanowiła osnowę papieskiego rozważania na Anioł Pański. Od owej decyzji wychodzi Ewangelia dzisiejszej niedzieli. Franciszek zwrócił uwagę, że właśnie cel drogi Jezusa jest kluczem zrozumienia warunków, jakie stawia on osobom, które spotyka po drodze. Nie mieć stałego mieszkania, nabrać dystansu do więzi rodzinnych, nie popadać w tęsknotę za tym, co minęło. To wszystko pokazuje, jaką wagę przywiązywał Jezus do sumienia, do słuchania w sercu głosu Ojca i postępowania według Niego. Podjął decyzję w posłuszeństwie Ojcu, w głębokim wsłuchaniu się w Jego wolę.
Jezus był wolny. Ta decyzja była wolna. Jezus chce od chrześcijan, aby byli wolni jak On, wolnością, która pochodzi z dialogu z Bogiem Ojcem. Jezus nie chce ani chrześcijan egoistów, którzy idą tylko za własnym ja i nie rozmawiają z Bogiem, ani chrześcijan słabeuszy, którzy nie mają własnej woli, chrześcijan zdalnie sterowanych, bezwolnych, niezdolnych do kreatywności, a zdanych wyłącznie na wolę innych. Jezus chce, abyśmy byli wolni, ale jak zdobyć taką wolność? Dokonuje się to w dialogu z Bogiem we własnym sumieniu. Jeśli jakiś chrześcijanin nie umie rozmawiać z Bogiem, nie umie słuchać Boga we własnym sumieniu, nie jest wolny.
Papież wyjaśnił, że sumienie jest wewnętrzną przestrzenią słuchania prawdy, dobra, wsłuchiwania się w głos Boga.
Noi abbiamo avuto un esempio meraviglioso.
Mamy cudowny przykład, jak wygląda ta relacja z Bogiem we własnym sumieniu. I to przykład niedawny. Dał go papież Benedykt XVI, gdy Pan pozwolił mu zrozumieć na modlitwie, jaki krok powinien podjąć. Poszedł on z wielkim wyczuciem rozeznania i odwagą za głosem sumienia, to znaczy za wolą Bożą, która przemawiała do jego serca. I ten przykład jest dla nas bardzo dobry, jako wzór do naśladowania. Niech Maryja, która w swoim wnętrzu słuchała i rozważała Słowo Boże, pomaga nam stawać się coraz bardziej ludźmi sumienia, wolnymi w sumieniu, zdolnymi do dialogu z Bogiem, ludźmi umiejącymi słuchać głosu Boga i zdecydowanie iść za Nim.
Sprawa prałata Nuncio Scarano zadaje ból, nawet jeśli mogę zapewnić z całą świadomością, że Apsa nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, powiedział w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica kardynał Domenico Calcagno, przewodniczący administracji dóbr Stolicy Apostolskiej. Przypomnijmy, że chodzi o duchownego z włoskiej diecezji Salerno, który był zatrudniony w tym włoskim urzędzie, a został oskarżony o przestępstwa finansowe.
Zapytany o wpływ oskarżenia księdza Scarano na instytucję, w której pracował, włoski purpurat odpowiedział, iż jako jego bezpośredni przełożony odczuwa dyskomfort i cierpienie. Nie da się tego po ludzku nie czuć, nie wnikając nawet w meritum prowadzonego dochodzenia, dodał kardynał Calcagno. Wśród dziennikarskich pytań nie mogło zabraknąć kwestii zbieżności aresztowania księdza Scarano z wcześniejszym powołaniem Komisji do Spraw Banku Watykańskiego. W odpowiedzi hierarcha podkreślił słuszność zarządzenia papieskiego. I jak tu nie podzielać żądania odnowy papieskich instytucji i wymagania od nich jasności i przejrzystości na wszystkich poziomach, do czego wzywa Ojciec Święty, stwierdził przewodniczący administracji dóbr Stolicy Apostolskiej. To jest jego wielką zasługą i wszyscy powinniśmy go wspierać, wdzięczni za ten wysiłek duszpasterski, jaki tchnął w swój pontyfikat za pomocą słów, gestów i deklaracji, które poruszyły serca wszystkich, wierzących, niewierzących i należących do innych religii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Dzisiaj Hanna Suchocka kończy swoją 12-letnią misję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Była jednym z niewielu przedstawicieli państw, którzy swój urząd sprawowali w czasie aż 3 pontyfikatów. W rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem opowiada o swojej pracy i kontaktach z 3 papieżami. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Dzisiaj kończy się prawie 12-letnia misja pani ambasador przy Stolicy Apostolskiej. To była misja bardzo złożona. Misja w czasie trwania 3 pontyfikatów. To chyba dosyć szczególna sytuacja.
Niewątpliwie. Muszę powiedzieć, że dla mnie teraz, kiedy siłą rzeczy dokonuję pewnych podsumowań, refleksji, też ten okres jawi się jako okres niezwykle ciekawy, niezwykle interesujący i co więcej, w momencie, kiedy obejmowałam tę funkcję, w ogóle nie mogłam zakładać nawet, że będzie on tak obfity w wydarzenia. Przede wszystkim dla mnie, prawdopodobnie także jak i dla wielu, wielu Polaków, było w ogóle nie do pomyślenia, że może się skończyć pontyfikat Jana Pawła II. I dlatego jak ja tutaj przyjechałam z moją misją, to w ogóle nie zakładałam, że będę ambasadorem, który będzie uczestniczył przy zamykaniu tego pontyfikatu. To znaczy, gdybym od początku jakąś taka myśl mi towarzyszyła, to byłoby to bardzo trudne. Dlatego przyjeżdżałam z założeniem, że jestem akredytowana przy Stolicy Apostolskiej, gdzie jest Jan Paweł II. Było to dla mnie trudne wyzwanie być ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Znałam Jana Pawła II, ale sama misja budziła we mnie wiele zapytań. Jak należy to realizować? Co to znaczy być ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej? Mnie potem to pytanie bardzo często zadawali różni dziennikarze, ale właściwie na początku ja sama musiałam sobie zadać to pytanie i starać się je zdefiniować. Stąd też być może na samym początku miałam wiele wahań, czy w ogóle decydować się na to, aby zostać ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Niektórzy mi to dzisiaj po 12 latach przypominają. Jeden z biskupów polskich mówi, a pamięta pani, jak pani nie mogła się zdecydować? Ale właściwie wtedy, tak jak już mówiłam, pomyślałam, że będzie to niezwykłe jednak wyróżnienie być ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej w momencie, kiedy jest Jan Paweł II. I tak się to w rezultacie stało. Jak wiadomo, moje listy uwierzytelniające składałam 3 grudnia 2001 roku, w dzień świętego Franciszka Xaverego, wielkiego świętego jezuitów. I właściwie od tamtego momentu potraktowałam go jako swoistego patrona tej mojej misji. Święty Franciszek Xawery, jak wyjechał na misję do Indii, to był tam około 11 lat. To sobie też uświadomiłam, że pewno też i zbliża się koniec mojej misji i tak się stało.
No właśnie, 11 lat, 3 różnych papieży. Pierwszym papieżem, jak wspomniała pani ambasador, był Jan Paweł II. To szczególny pontyfikat, zwłaszcza dla nas Polaków, bo ich szczególne związki z Polską i też szczególna atmosfera. Jak ten pontyfikat wpisał się w pani misję?
Z Janem Pawłem II spotykałam się także wcześniej, nie tylko od momentu, kiedy zostałam ambasadorem, albowiem zostałam przez niego w 1994 już roku mianowana członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W związku z tym potem ta moja misja tutaj była jakby swoistą kontynuacją tych naszych spotkań. Oczywiście przyszłam w momencie, kiedy Jan Paweł II był już w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, ale mimo to w każdej sytuacji zawsze spotkanie z nim dodawało sił. Spotkanie z nim dodawało jakiegoś takiego nowego impulsu. Muszę powiedzieć, że dane mi było także uczestniczyć jako ambasador przy Stolicy Apostolskiej w ostatniej jego pielgrzymce do ojczyzny. Pamiętam te tłumy, pamiętam Jana Pawła II, który podczas pielgrzymek do Polski, a zwłaszcza mogłam to obserwować osobiście podczas tej ostatniej, zdobywał się na jakieś takie nadzwyczajną, dostawał jakąś nadzwyczajną siłę. On rzeczywiście czerpał siły z Polski, ze swojej małej ojczyzny, bo przecież ta wizyta była skoncentrowana wokół Krakowa. pamiętam i moje z nim wówczas spotkania i jego determinację także, kiedy przyleciał i wszyscy mówili, że papież będzie zjeżdżał swoistą windą samolotu, a papież postawił twardo na swoim, nie, będę schodził, bo chciał być na tej ziemi tak jak pielgrzym, jak zawsze przyjeżdżał. I muszę powiedzieć, że od samego początku, od pierwszych spotkań jako ambasador, zawsze czerpałam wiele z jego wystąpień. Jego wystąpienia, szczególnie do korpusu dyplomatycznego, zawierały niezwykły ładunek polityczny. Papież w swoich wystąpieniach w tym okresie tych 4 lat, kiedy ja byłam ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, dotykał niezwykle złożonych problemów dla nas i dla Polski niezwykle istotnych. Pamiętajmy, że wtedy mówił otwartym i mocnym głosem o problemie prawosławia, o relacjach pomiędzy Kościołem Wschodnim a pomiędzy Kościołem Katolickim. Papież także bardzo mocno i wielokrotnie w tych wystąpieniach do korpusu dyplomatycznego dawał wskazówki, czym ma być zjednoczona Europa. Dla niego problem jednoczenia Europy, a zwłaszcza wejścia Polski do Unii Europejskiej, był bardzo ważnym problemem i dlatego w różnych swoich wystąpieniach podkreślał. Ja do dzisiaj pamiętam jego wystąpienie właśnie, kiedy powiedział, że witamy wejście czy przyjęcie wspólnej waluty w Unii, ale także zaraz zaznaczał, że konieczne jest szukanie wspólnego fundamentu wartości, wspólnego fundamentu tego zasadniczego dla działania Unii Europejskiej. Więc to były te elementy, które ja pamiętam z działalności mojej przy Janie Pawle II i następnie jego silny głos na placu, kiedy właściwie powiedział wyraźnie, że Unia potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy. Więc w związku z tym to były bardzo ważne elementy, ta koncentracja na tym tworzeniu wspólnej Europy, ale stale podkreślanie budowania Europy na fundamentach, a nie na piaskach. Zapamiętałam to. No i ostatni obraz, mianowicie ostatnie święta, wielkanocne święta bez Jana Pawła II w Bazylice, bo on z nami był, ale nie mógł przyjść fizycznie. I to nasze stałe oczekiwanie, że może się pojawi, może przyjdzie, no niestety nie mógł przyjść. I ten trudny okres zamykania tego pontyfikatu, bardzo, bardzo dla nas wszystkich Polaków trudny, ale dla mnie jako dla ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, no skończyła się ważna epoka.
I wtedy zaczęła się nowa epoka papieża Benedykta XVI, najdłuższy okres w czasie trwania misji, panie ambasador, przy Watykanie.
Tak, to był najdłuższy okres, bo rzeczywiście 8 lat z papieżem Benedyktem. I też znowu muszę wspomnieć, że moje pierwsze spotkania miały miejsce jeszcze z kardynałem Ratzingerem, a nie papieżem Benedyktem XVI. I mam do dzisiaj takie zdjęcia, kiedy jestem w gabinecie u kardynała Ratzingera i rozmawialiśmy o jego książce, która ukazała się w Polsce, o jego widzeniu katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych, w Europie, bo poruszał tam te problemy i była to niezwykle dla mnie ciekawa rozmowa. Zachowałam jakiś szczególny, może niewłaściwe słowo, ale jakąś szczególną sympatię dla papieża Benedykta XVI i szczególny szacunek. Niewątpliwie brał się on stąd, że wiem, jak wielkim szacunkiem darzył go Jan Paweł II. Jan Paweł II wspominał niejednokrotnie w rozmowie, której ja sama byłam świadkiem, wspominał o tym, jak może polegać i ufać kardynałowi Ratzingerowi, jakiego ma wspaniałego współpracownika. I ten okres to był bardzo ważny okres, bo Benedykt XVI dawał bardzo wyraźne wskazania na ten trudny czas. Czas, w którym myślę, myśmy wszyscy jakby trochę się gubili w zderzeniu z zachłyśnięcia pewną wolnością, poszukiwania swoistych nowych praw. I te wszystkie wskazania Benedykta, a zwłaszcza te jego nawoływania do tego, abyśmy nie ulegali relatywizmowi, były, jakby można powiedzieć, taką ważną wskazówką dla działalności dyplomatycznej. Zresztą widziałam także, z jak wielkim szacunkiem także inni dyplomaci obserwowali działania Benedykta XVI. Mnie było z reguły zawsze bardzo miło, bo wiadomo, z Janem Pawłem II znał mnie, nazywał mnie w takich normalnych stosunkach codziennych pani Hanka. Natomiast Benedykt XVI także rozpoznawał mnie, jak podchodziłam do niego, to uśmiechał się i zawsze witał mnie tym serdecznym głosem: o, Polonia, czyli byłam dla niego reprezentantem Polski. Także i miałam znowu ten przywilej uczestniczyć w pierwszej pielgrzymce Benedykta XVI do Polski. I muszę powiedzieć, że niedawno na ten temat rozmawiałam z papieżem i on podkreślał, jak dla niego ta pielgrzymka była ważna. On w końcu jechał do kraju Karola Wojtyły, do kraju Jana Pawła II i musiał mieć obawy, jak zostanie przyjęty papież w kraju, który cały był owładnięty Janem Pawłem II. Przyjeżdża papież innej narodowości, na dodatek papież Niemiec, co mogło mieć wewnętrznie pewne obawy, czy nie będą jakieś kojarzone resentymenty, a został przyjęty niezwykle serdecznie. Ja myślę, że ta pielgrzymka do Polski dodała mu wielu sił. To było dla niego bardzo ważne źródło dla jego działalności.
No i w końcu trzeci pontyfikat. Najkrótszy, bo tylko kilkumiesięczny, ale pontyfikat, który zbiega się z końcem misji pani ambasador w Watykanie, papież Franciszek.
Mogę najmniej o tym papieżu powiedzieć, mimo że spotkałam go osobiście dwa razy po jego inauguracji, kiedy przyjmował korpus dyplomatyczny i kiedy wszyscy ambasadorowie do niego podchodzili, i także wśród nich ja. Natomiast on już parę dni wcześniej, zanim przyjął korpus dyplomatyczny, spotkał się z prezydentem komorowskim, więc już miał pewne informacje o Polsce. I następnie ostatnia moja wizyta pożegnalna z papieżem Franciszkiem, która, jakby mogę to chyba powiedzieć, to co mnie najbardziej uderzyło podczas tej wizyty, to to, że chyba kilkakrotnie prosił mnie o modlitwę. Zresztą zwraca się z tą prośbą o modlitwę w wielu okazjach do wszystkich, ale także i do mnie, do ambasadora zwykłego. Na zakończenie misji właściwie to było takie jego, taka jego gorąca skierowana do mnie prośba. Nie mam większych z nim doświadczeń, bo 3 miesiące dopiero sam papież jest na stolicy Piotrowej, więc trudno powiedzieć, ale w każdym bądź razie jest to trzeci pontyfikat i znowu odmienny od poprzednich.
W tych trzech różnych pontyfikatach musiała się odnaleźć jedna osoba, jedna pani ambasador. Czy w związku z tym pojawiły się jakieś elementy, które ewoluowały albo które wciąż pozostają ważne dla relacji państwa-kościół, zwłaszcza w Polsce, być może także w kontekście europejskim?
Pierwsze lata naznaczone były dyskusją o osadzeniu na nowo, na gruncie prawnotraktatowym, relacji pomiędzy państwem a stolicą apostolską, Polską a stolicą apostolską. Następne natomiast lata, czyli w momencie, kiedy ja zostałam ambasadorem, były jakby naznaczone przeniesieniem już tej debaty bardziej na poziom międzynarodowy. Ja to zawsze podkreślam, że stolica apostolska jest podmiotem globalnym. Zatem Polska, jako także uczestnik wielu międzynarodowych i na szczeblu globalnym organizacji, ma szansę poszukiwania partnerstwa i współdziałania ze stolicą apostolską w tym zakresie. I mogę powiedzieć, że w ostatnich latach tym takim elementem, czy jakby można powiedzieć linią, która mogłaby określać te relacje, to jest właśnie problem wolności religijnej. To się pojawiało wielokrotnie w debatach, także w Unii Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych podkreślał problemy wolności religijnej. Stolica Apostolska angażowała się i angażuje stale w ochronę wolności religijnej i myślę, że to jest jeden z tych elementów, który pokazuje, jak ewoluowały nasze stosunki od debaty czysto wewnętrznej na temat stosunków bilateralnych, osadzenia prawnotraktatowego do myślenia szerszego w kategoriach wolności religijnej w świecie.
Naszym gościem była pani Hanna Suchocka, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.